Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, część druga mojego felietonu dotyczącego tego, co napisał pan Heda, Robert Heda w WP Rosja, NATO, przeciwnicy czy alianci. Pogodzić ich może chińskie zagrożenie. Tutaj chodzi o pewną ideę, że NATO może w przyszłości zawrzeć sojusz z Rosją przeciwko Chinami. Jest to kuriozalne. Ale jako, że nigdy nie mów nigdy, więc chcę Państwu przybliżyć część tego artykułu, w którym mowa jest stricte o Chinach. Więc cytuję. Oczywiście nie będę sobie mógł odmówić pewnych komentarzy. Chińskie za. Pozyskanie Rosji przez Zachód nie jest nową ideą, mówił o tym Zbigniew Brzeziński w kontekście ocalenia białej cywilizacji, czyli przyszłości euroatlantyckiej dominacji w świecie. Tezę Brzezińskiego sparafrazował ostatnio on found terrible amerykańskiego wyścigu prezydenckiego Donald Trump. Wielki admirator Władimira Putina odgraża się, że w przypadku zwycięstwa wyborczego zawrze z Kremlem antychiński sojusz. A no zobaczmy. Obecny stan gospodarki każe mówić o Chinach jako globalnym supermocarstwie równorzędnym USA. Pekin jest nie tylko największym partnerem ekonomicznym Waszyngtonu, ale wierzycielem amerykańskich finansów, a zatem najważniejszym konkurentem USA w świecie, rzucając tym samym wyzwanie całemu Zachodowi. Chodzi bowiem o takie fundamenty jak system walutowy, potencjał handlowo-przemysłowy, w końcu wartości cywilizacyjne. Przy założeniu, że Zachód ma jakiekolwiek prezentuje w tej chwili jakiekolwiek wartości cywilizacyjne. Ja twierdzę, że nie. Wracam do tekstu. Bo wraz z sukcesami chińskiego modelu transformacji słabnie siła przyciągania Zachodu, zgadza się. Pekin prowadzi bardzo mądrą politykę pozyskiwania bazy surowcowej, niezbędnej dla podtrzymania wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, zagrażając zachodnim udziałom w globalnym rynku. Zgadza się. 3 lata temu zaczęła się kolejna faza ekspansji, jest nią projekt jednego pasa, nie, tutaj jest napisane jednego pasa ekonomicznego, nie, jednego pasa i drogi. A Pekin przystąpił do budowy wspólnej przestrzeni gospodarczej i handlowej Azji z Europą, opartej o bilateralne porozumienia z państwami jednocześnie pełniącymi rolę tranzytową i rynków zbytu chińskiej produkcji. Ale głównym celem pasa jest wewnętrzne wzmocnienie Chin poprzez podniesienie dobrobytu gospodarczego i to się zgadza. Chińskim zadaniem jest stworzenie warunków dla powstania licznej i zasobnej klasy średniej, która stanie się konsumpcyjnym fundamentem wzrostu gospodarczego. I tak modernizacja wewnętrzna stanie się kluczowym warunkiem dominacji Chin nad światem. Nie, to ostatnie zdanie to bzdura. Równolegle Pekin przystąpił do najpoważniejszej od lat reformy sił zbrojnych. Armia ma być zdolna do interwencji zagranicznych, na razie w wymiarze lokalnym oraz do udziału w misjach stabilizacyjnych. Wynika z tego, że głównym celem sił zbrojnych będzie ochrona chińskich interesów w pasie współpracy euroazjatyckiej oraz złóż surowcowych i obiektów infrastrukturalnych eksploatowanych z udziałem chińskiego kapitału. I to jest jedna wielka bzdura. Tutaj ten cały Heda myśli kategoriami białego, nie ma zielonego pojęcia o chińskim sposobie myślenia, któremu całkowicie obcy jest taki, takie myślę. Ale cóż, wymagać od ludzi, którzy nie znają Chin. Dalej czytam. Nie podlega dyskusji, że Pekin przystąpi do budowy sieci zagranicznych baz wojskowych. Może i nie podlega dyskusji. Na razie jest to w stopniu minimalnym się dzieje. Rzuca tym samym wyzwanie morskiej supermocarstwowości USA oraz polityce ekspedycyjnej NATO w krajach graniczących z obszarem euroatlantyckim. Na razie w ogóle nie ma mowy. Szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce, ale także w Ameryce Południowej. I nie tylko, bo Pekin ostrzy sobie zęby na gospodarcze, a zatem polityczne, udziały na Białorusi i Ukrainie. Bzdura. Kto wie, czy wobec rosyjsko-zachodniej konkurencji o wpływy w Kijowie i Mińsku, to Pekin nie okaże się ostatecznym zwycięzcą. Podobnie może być wszędzie tam, gdzie przetną się interesy geopolityczne Unii Europejskiej, USA, Chin i Rosji, co będzie wymagało zwiększonej obecności i zainteresowania strategicznego NATO. No więc właśnie w tym rzecz, że tutaj ten cały Heda prezentuje zachodni, biały sposób myślenia. Jak mamy faktorię, to musimy mieć od razu tam oddział wojskowy. Nie, Chińczycy zupełnie myślą innymi kategoriami. I teraz następny akapit. Chińskie wyzwanie rzucone Zachodowi nie ulega wątpliwości, tym bardziej, że Pekin odrzucił amerykańską formułę globalnej współpracy G2. Zgadza się, odrzucił. Jednak identyczne zagrożenie jest coraz bardziej odczuwalne w Rosji. Mimo wszystkich pozorów, jakie zachowują Moskwa i Pekin, można już powiedzieć, że ogłoszone z wielką pompą rosyjsko-chińskie partnerstwo strategiczne dokładnie nic nie znaczy. Przynajmniej dla Chin, bo Rosja roi sobie iluzje, popadając szybko w uzależnienie od wschodniego sąsiada. No tutaj ten Heda naćpał się trawy, albo po prostu za często rozmawiał z polskimi znawcami, wszelkimi maści profesorami i doktorami, bo jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Otóż po pierwsze, Chiny odrzuciły nie tylko formułę globalnej współpracy G2 z USA, ale odrzucają zawsze, z natury rzeczy, odrzucają wszelkie sojusze wojskowe. Wszelkie sojusze nie wchodzą. Koniec, kropka. Ale to jest za trudne do zrozumienia dla Polaka widocznie. Jakkolwiek doradcy Kremla nie wątpią w zasadność zwrotu Rosji ku Azji, to rezultaty oceniają jako opłakane. Ja nie. Pekin nie zamierza nadwyrężać swoich interesów i nie przyjaźni z nieprzewidywalną Moskwą, dlatego nie ma mowy o żadnym sojuszu politycznym, ani tym bardziej wojskowym. I tu przerwę. Dokładnie przed chwilą powiedziałem, że to nie dlatego, że Moskwa jest nieprzewidywalna, a dlatego, że bo w takim razie USA też można by uznać za nieprzewidywalne, bo w G2 też Pekin nie chciał wejść. Nie, Pekin z natury rzeczy nie wchodzi w żadne pakty polityczne, polityczno-wojskowe, gospodarczo-wojskowe. Koniec, kropka. Wracam do... No już nie mówiąc o tym, że Rosja popada szybko w uzależnienie od wschodniego sąsiada, to jest jakiś... Nie wiem, skąd ten Hebda bierze takie teksty. Jakkolwiek doradcy Kremla nie wątpią w zasadność zwrotu Rosji ku Azji, to rezultaty oceniają jako opłakane. Pekin nie zamierza nadwyrężać swoich interesów i mnie przyjaźni z nieprzewidywalną Moskwą. No tak. Dlatego nie ma mowy o żadnym sojuszu. To prawda, że na arenie międzynarodowej oba państwa mają zbieżne poglądy, jednak Pekin interesują tylko rosyjskie surowce energetyczne i technologie wojskowe, choć tych jest coraz mniej. Bzdura. Chińczycy kupują chętnie rosyjską żywność, ale tylko z przekonania, że w kraju tak zdegradowanym przemysłowo jak Rosja musi to być produkcja ekologiczna. Oczywiście Chiny traktują również Rosję jako niezbędny obszar tranzytowy do Europy, która jest drugim po USA handlowym partnerem Pekinu. Europa. Natomiast obroty gospodarcze między Rosją i Chinami zmalały przez ostatnie 2 lata o 35%. Tak, proszę Państwa, więc ten pan bardzo, bardzo jest pod ogromnym wpływem tych wszystkich durniów z Zachodu, ale tych polskich też, którzy zwanych dla niepoznaki znawcami, którzy twierdzą, że Rosja popada w uzależnienie od wschodniego sąsiada. Zajmuje się tym na co dzień i w żadnym przypadku tego nie widzę. Wracam do tekstu. Za to pomiędzy Rosją i Chinami jest masa spornych problemów. Ciekawe. Największym są rosyjskie próby reintegracji Azji Środkowej, bo to jest obecnie kluczowy obszar chińskiej ekspansji. Oczywiście, że to nie jest kluczowy obszar chińskiej ekspansji. To jest bzdura. Po drugie, nie ma żadnych wielkich spornych problemów, ponieważ obydwie strony już się dogadały, że pożenią jedwabny szlak z Euroazjatycką Unią Gospodarczą. To wszystko, panie Hebda. Trzeba trochę czytać. Zapraszam do siebie do kanału. Ponadto, wbrew utartej opinii, Pekin nie zrezygnował z roszczeń terytorialnych wobec Rosji. A to jest coś nowego, bo ja nic o tym nie wiem. A w końcu myślę, że coś wie na temat Chin. Ale widzicie państwo, czy się głupi rodzi, głupi umiera. Czytam dalej. Dlatego rosyjskich ekspertów niepokoi szczególnie reforma chińskich sił zbrojnych, a jeszcze bardziej tempo i skala ich modernizacji. Podkreślają, że Pekin produkuje 300 samolotów bojowych rocznie, a nowoczesne uzbrojenie w każdej dziedzinie zastępuje stare w proporcji 1 do 1, a nie jak w rosyjskiej 1 do 4. No coś niesamowitego. Zaraz dalej jedziemy. Nie wspominając o tym, że Pekin nie poparł Rosji podczas agresji gruzińskiej i ukraińskiej. Za to rozwija relacje z Tbilisi i z Kijowem. Co oczywiście nie jest prawdą. Znaczy jest częściową prawdą i częściowym kłamstwem. Chiny włączają się też nieoficjalnie w zachodnie sankcje wobec Moskwy, co widać szczególnie na przykładzie współpracy bankowej, która stanęła w miejscu. To jest jakiś horror, bzdura jakaś kompletna. Nic podobnego nie ma miejsca, to jest zwykłe kłamstwo. Reasumując, rosyjskie nadzieje na to, że współpraca gospodarcza i polityczna z Pekinem stanie się alternatywą dla zastopowania relacji z Zachodem, legła w gruzach. No proszę. Podobnie jak oczekiwania, że Chiny staną się źródłem technologii i finansów niezbędnych dla modernizacji gospodarki. Pekin nie jest zainteresowany wzmacnianiem Rosji, traktując za to Moskwę jako petenta i konkurenta, który jest coraz mocniej przeszkadza w geopolitycznym podporządkowaniu obszaru proradzieckiego. Niezawisła gazeta, odkrywając prawdę o relacjach rosyjsko-chińskich, nazywa Pekin wirtualnym sojusznikiem, podobnie jak NATO wirtualnym przeciwnikiem. Proszę Państwa, tak chorych tez, znaczy ja myślę, że tak, ten Hebda, żeby zaistnieć, musi czytać rosyjskie, te amerykańskie, a w szczególności Stratforda publikacje. To jest amerykanocentryczne, chociaż nie wspomina się tu o Ameryce, ale proszę zwrócić uwagę, że zarówno Chiny, jak i Rosja są pokazywane w sposób najgorszy z możliwych. A to może, to tak naprawdę przyświeca, taki obraz świata przyświeca właśnie Amerykanom. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to ze Stratforda wyszedł ten tekst, a pan tam jakiś tam autor w każdym razie tego paszkwinu go po prostu przetłumaczył. Proszę Państwa, więc tak, no jak powiedziałem, to jest, powiedziałem to w pierwszej części. Ta idea sojuszu Rosji z NATO przeciwko Chinom, to jest jeden z amerykańskich pomysłów, który ma zasiać wątpliwości. No, jest po prostu zwykłą dywersją. Dywersją w stosunki chińsko-rosyjskie i właściwie nie będę się więcej w to wchodził, bo i tą dywersją, jak Państwo widzicie, w Polsce przedstawioną w sposób tak żenujący intelektualnie, tak kłamliwy, że nawet ja jestem w stanie to zdewoluować. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.